Witam serdecznie na w kolejną niedzielę, która jest nieco inna, nietypowa w życiu naszego Kościoła. Łączę serdeczne pozdrowienia. Dzisiejszy urywek to urywek z Ewangelii Jana, 9 rozdział. Ale zanim rozpoczniemy, żeby rozwiać wszelkie pogłoski o niekompletnie ubranych pastorach, którzy transmitują swoje kazania, udajmy się do 9 rozdziału Ewangelii Jana. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby na nim objawiły się dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił glinę. I tą glinę nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłane. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił glinę i pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odpowiedział: nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów, a był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił glinę i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł: nałożył glinę na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znów do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. I zapytali ich, mówiąc: czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając rodzice jego rzekli: wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo bali się Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili: jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny? Nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc: ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek rzekł do nich: to dziwna rzecz, że nie wiecie skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego, gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego: ty się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Ów rzekł: wierzę, Panie, i oddał mu cześć. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie: widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że i my byliśmy ślepi, ale z Twojej łaski Ty wróciłeś nam wzrok. Dziękujemy, że Ty nas ożywiłeś, że Ty swoim miłosierdziem okazałeś nam dobroć, okazałeś nam litość. Prosimy o Panie, abyś zechciał pobłogosławić teraz wyjaśnienie Twojego słowa. Prosimy, Duchu Święty, zechciej poprowadzić nas w swojej prawdzie, tak aby i nasze myślenie, i nasze życie uległo przemianie, tak abyśmy nabrali nowej otuchy i nowej odwagi, aby zwiastować Twoją nadzieję, Twoje światło, zwłaszcza w obecnej, pełnej lęku sytuacji. Powierzamy ten czas Tobie w Twoim imieniu. Amen. Tak więc wszystkie dzisiejsze czytania, nawiasem mówiąc, są o światłości. Kto jest światłością tego świata? I światłością tego świata jest Chrystus, który przyszedł i wraz z Nim, kiedy On przyszedł, rozbłysło światło. Ale my też jesteśmy światłem, podobnie jak nasz mistrz, podczas gdy cały świat jest pogrążony w mrokach. W całym tym urywku mamy światło i mamy coraz więcej światła. Mamy postęp światłości. Zaczynamy od nieprzeniknionej ciemności, a kończymy na w pełni jaśniejącym świetle. Proszę, zapamiętajcie ten urywek, który teraz zacytuję. Księga Przypowieści 4:18. Czytamy tam: ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci, aż do białego, do pełnego dnia. Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej. Zaczyna się nieśmiało, ledwo dostrzegalna różnica na samym początku, ale światło staje się coraz wyraźniejsze, świeci coraz jaśniej, aż do białego dnia. W całym urywku mamy dwa główne tematy dzisiejsze: objawienie światła, objawienie tego, kim jest Jezus, skąd jest Jezus, i drugi temat, który jest połączony z tym pierwszym, to świadectwo o świetle, nasze świadectwo. W zasadzie cały ten urywek to same świadectwa. I oczywiście, jeżeli mamy świadectwo o świetle, to mamy też kryzys i konflikt. Jak to u Jana bywa, ale też w wielu innych miejscach w Biblii, początek i koniec całego urywka jest nieodparcie podobne. Na samym początku mamy powiązanie między ślepotą a grzechem i na końcu znajdujemy ten sam temat, ślepota i grzech, i to powiązanie występuje na dwa różne sposoby. Następnie zwróćcie uwagę, że z jednej i drugiej strony znajdujemy świadectwo ozdrowionego ślepca od urodzenia. I w końcu, w samym środku całego urywka, mamy świadectwo, ale to świadectwo jest już świadectwem w cudzysłowie, dlatego że to nie jest prawdziwe świadectwo, to jest raczej wymijający unik rodziców ślepego od urodzenia. Tak więc zacznijmy według tego planu. Pierwsze pięć wersetów mamy ślepego od urodzenia i uczniowie zadają pytanie naszemu Zbawicielowi. Dla nich to jest oczywiste, że istnieje bezpośrednie połączenie między osobistym grzechem a nieszczęściem. I oczywiście każde nieszczęście, które nas spotyka, jest wynikiem tego, że cały świat doświadcza Bożego sądu za grzech. Czasami doświadczamy też konsekwencji naszych osobistych grzechów, ale nie zawsze tak się dzieje, jak widzimy w tym przypadku. Uczniowie mają bardzo proste spojrzenie na rzeczywistość. I to nie jest zaleta. Mają uproszczone, ubogie i w konsekwencji zwróćcie uwagę, że ich spojrzenie na rzeczywistość jest jakie? Jest krzywdzące dla ślepego, dla cierpiącego człowieka. Uważają, że jeżeli dotknęło jego jakieś nieszczęście, albo jeżeli nas dotyka jakieś nieszczęście, to nieszczęście musi być spowodowane naszym osobistym grzechem. I ludzie wokół nas częstokroć podobnie tak myślą. W kościołach charyzmatycznych to jest częsta praktyka. Jeżeli jesteś chory albo biedny, to albo zgrzeszyłeś, albo masz słabą wiarę. Ja nazywam takie podejście, takich ludzi z takim podejściem nazywam SS-mani religijni. Dlaczego aż tak ostre stwierdzenie odnośnie kogoś, kto próbuje jakoś wytłumaczyć ten świat? No otóż SS-mani religijni, dlatego że kiedy człowiek jest w momencie najbardziej dotkliwej próby, kiedy jest albo chory, albo doświadcza jakichś innych braków, na przykład finansowych, to przychodzi taki jeden z drugim i go torturuje i usuwa spod jego stóp wszelką ucieczkę i wszelką nadzieję, wszelki ratunek w takich momentach, a właśnie ratunkiem i wszelką nadzieją w momencie próby jest właśnie ucieczka ku Bogu. Pamiętamy Hioba i jego przyjaciół. Przyjaciele powiadali, wyznaj swój grzech, a Bóg odwróci nieszczęście od ciebie. I oczywiście to są biedni, w cudzysłowie, biedni ludzie, którzy próbują jakoś, jak potrafią, tłumaczyć sobie ten świat, ale w ten sposób obrzydliwie grzeszą przeciwko Bogu. I tak uczniowie zadają właśnie takie pytanie, kto zgrzeszył? Mamy tylko dwie opcje. Ktoś na pewno zgrzeszył. On czy jego rodzice? I zwróćmy jeszcze uwagę, że faryzeusze twierdzą dokładnie to samo. Mają identyczne, krzywdzące podejście do tego człowieka cierpiącego. Jako ostateczny argument całego swojego dochodzenia pada właśnie ten. W 34 wersecie czytamy, odpowiadając, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Ale zanim osądzimy uczniów, z którymi powinniśmy się utożsamiać, zanim osądzimy ich zbyt ostro, zwróćmy uwagę na potężną różnicę między ich podejściem a podejściem faryzeuszów. I niech ta różnica nam nie umknie. Otóż zwróćmy uwagę, że uczniowie udają się do Jezusa ze swoim, być może głupim, pytaniem, ale udają się do Jezusa po to, aby On odpowiedział, aby On skorygował ich myślenie. Co czynią faryzeusze? Faryzeusze natomiast mają to wszystko już rozstrzygnięte do końca. Faryzeusze wiedzą, co się dzieje. Faryzeusze nie potrzebują żadnego pouczenia od Jezusa. I to właśnie będzie, oni wiedzą. I prawdę powiedziawszy, my często, o ile nie zawsze, zaczynamy nasze myślenie od głupoty, od ciała i potrzebujemy udać się dokładnie tak jak uczniowie do Jezusa z naszymi planami, z naszymi zamiarami w naszych rodzinach, ale też z naszymi planami jako Kościół, musimy w modlitwie i szukając porady braci, sióstr, powierzać nasze plany Bogu. Dlaczego? No dlatego, że częstokroć nie wszystko, co nam wydaje się oczywiste, takie jest. Jest oczywiste. Tak jak widzimy to w przypadku uczniów. I teraz pada odpowiedź Jezusa, naszego Pana, która jest zaskakująca. Ani On, ani rodzice Jego nie zgrzeszyli. Ale po to, aby objawiły się na Nim dzieła Boże. Aby na Nim dzieła Boże się objawiły. Tak więc nie sądźcie, bo nie wiecie, co się dzieje. Nieszczęście, które dotyka poszczególnych ludzi, nie zawsze łączy się z osobistym grzechem. Uważaj więc, żebyś nie skończył jak faryzeusz. Co więcej, nieszczęście, które dotyka człowieka, ma cel. Te próby, przez które przechodzimy, te próby, które nas dotykają, które częstokroć wydają nam się niezrozumiałe i strasznie dotkliwe, mają swój cel. I co to jest za cel? Cel jest właśnie taki, aby dzieła Boże na nas się objawiły. Jakie jest podstawowe przesłanie tego, co Jezus mówi, aby objawiły się dzieła Boże? No podstawowe przesłanie to Druga Mojżeszowa 4,11. Druga Mojżeszowa 4,11. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Czyli podstawowe przesłanie, to co spotkało ślepego od urodzenia, to nie był przypadek. Te próby, które dotykają nas, te wyzwania, które my napotykamy na drodze, nie są przypadkowe. Ale według Bożego planu, bo to On czyni kogoś niemym i głuchym, widzącym albo ślepym, On czyni wszystkie te rzeczy, w jakim celu? Aby Jego dzieła się objawiły. Tak więc i my pamiętajmy, że kiedy przychodzą próby i wyzwania, kiedy pojawia się choroba, to nie jest ani bezsensowne, ani to nie jest przypadek, ani to nie jest objaw Bożej nieprzychylności. Ale to wszystko zmierza właśnie ku temu, aby objawiły się Boże dzieła w nas. W drugim liście do Koryntian 12,9 czytamy, lecz powiedział do mnie, mówi apostoł, dosyć masz, wystarczy, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się, objawia się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Aby zamieszkała moc Chrystusowa, czyli aby Jego dzieła się we mnie objawiły. Zwróćmy uwagę jeszcze na pierwsze słowo, które w wersecie czwartym. Aby się objawiły dzieła Boże, musimy. Coś zaskakujące. Zaskakujące, że mamy tutaj liczbę mnogą. Dlatego, że nasz Pan zwraca się do nas. Musimy wykonywać dzieła, które mnie posłał, póki dzień jest. Tak więc słuchajcie, każdy z nas ma przydzielony czas, kiedy możemy wykonywać dzieła naszego Pana, ale ten czas jest krótki i wkrótce się skończy. Tak więc wykorzystujmy ten czas, który nam dał, abyśmy wykonywali Jego dzieła. Jakie to są Jego dzieła precyzyjnie? Aby składać świadectwo o światłości. Aby składać świadectwo o światłości. I przy tej okazji należy wrócić do dwóch pierwszych słów rozdziału. Dwa pierwsze słowa. A przechodząc. Tak więc nasz Bóg, tak jak swojemu synowi, zesłał możliwość, która była przy jego drodze, a przechodząc, wydawałoby się od niechcenia, przypadkowo, a przechodząc, ujrzał, zauważył człowieka. Podobnie jest i z nami. Kiedy my przechodzimy, musimy zauważać te rzeczy, które według Bożej opatrzności, a nie z przypadku, On przysyła do naszego życia. Jezus jest światłością, ale i my jesteśmy światłością i mamy składać świadectwo o światłości. Nadchodzą dziwne wersety, werset 6 i 7. który brzmi po tych słowach: splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłane. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Dziwne słowa. Co Pan Jezus robi? Pan Jezus pluje na ziemię, robi nie tyle błoto, co dosłownie glinę, następnie nakłada na oczy, i niektórzy mówią, że dosłownie tam jest powiedziane, czy są jakieś przesłanki, żeby twierdzić coś takiego, że nie tyle Jezus nakłada glinę na oczy, co formuje oczy z tej gliny. I następnie każe mu się obmyć czy ochrzcić w sadzawce. Z podobną rzeczą spotykamy się w Ewangelii Marka 7 rozdziale, a wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. W Ewangelii Marka w 8 rozdziale mamy, a on, słuchajcie tego, a on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy. Włożył na nie ręce i zapytał: czy widzisz coś? Tak więc to, co się tutaj dzieje, to oczywiście Jezus zaprowadza nowe stworzenie. Mamy do czynienia wodą z góry, wodą z nieba i z prochem. A następnie z tych dwóch komponentów powstaje co? Powstaje nowy człowiek, powstaje glina, nowy człowiek. Jezus, jak pamiętamy, duch na niego zstąpił, na naszego Pana i pozostał na nim. Z jego wnętrza popłyną popłyną rzeki wody żywej. Jezus splunął, zrobił glinę, dał nam wzrok, dał nam oczy, nowe oczy, i staliśmy się nowym stworzeniem. A następnie każe mu się obmyć w Syloe. I teraz czas na poprawkę naszych tłumaczeń, tak więc długopisy w dłoń, coś będziemy musieli zmienić w Brytyjkach. Zwłaszcza w Brytyjkach, pierwsza Mojżeszowa 49:10, bo o tym jest tutaj mowa. Pierwsza Mojżeszowa 49:10 i to jest proroctwo o naszym Panie, które tu się wypełnia w tym urywku. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, spomiędzy nóg jego, aż przyjdzie władca. To słowo proszę przekreślić. Tam nie ma słowa władca. Dosłownie, aż przyjdzie Szylo i jemu będą posłuszne narody. Aż przyjdzie Szylo, czyli Syloe, to samo słowo, i to samo, i całe to proroctwo znajduje swoje wypełnienie właśnie w tym dzisiejszym urywku w 9 rozdziale Jana. Tak więc cały urywek traktuje o świetle, o większym świetle. Coś nagle zaczyna świecić w mroku. Oto nieprzenikniona ciemność ślepego od urodzenia, ale zaczyna już świecić światło. I teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz, zwłaszcza dzieci, zwróćcie uwagę na tą rzecz, że większe światło zaczyna się od czego? Niech to nam nie umknie. Zwykłe światło dzieci zaczyna się od zwykłego, dziwnego, nudnego, wydawałoby się bezsensownego posłuszeństwa. Zaczyna się od wyniesienia śmieci. I to jeszcze jest jeszcze wyższa szkoła latania, od wyniesienia śmieci, zanim mama poprosi cię o to. Światło zaczyna się od zmiany rolki w toalecie, kiedy nikt ciebie o to nie, założenie nowej, kiedy nikt ciebie o to nie poprosi. Tak więc światło nie zaczyna się od wielkich rzeczy, ale zaczyna się od zwykłych. Najpierw niezrozumiały zabieg. No postawcie się w sytuacji tego chłopaka ślepego od urodzenia, a potem jeszcze każe mu pójść i ochrzcić się w sadzawce Syloe. Ale światło właśnie zaczyna się od zwykłego posłuszeństwa. Z czym wam się kojarzy ten urywek? Oczywiście no, skojarzenie jest natychmiastowe, momentalne, i z jedną rzeczą, oczywiście z Elizeuszem. Elizeusz posłał Naamana, by ten obmył się w Jordanie. Dla Naamana to było bardzo podłe polecenie. Co? Ten nawet nie przyszedł, nie wyszedł i nie przywitał się ze mną, a teraz każe mi iść i obmyć się w Jordanie. Podczas gdy tutaj wiara i nowe stworzenie zaczyna już kiełkować w ślepym od urodzenia. Wykonuje wszystko, co Jezus mu polecił. Światło zaczyna już świecić. Rozpoczyna się seria i następnie rozpoczyna się seria świadectw. Ślepy od urodzenia nie kwestionuje tego, nie kwestionuje jak Naaman tego, co Jezus mu każe zrobić. Ale teraz rozpoczyna się kryzys, kiedy pojawia się światło, pojawia się konflikt. Najpierw sąsiedzi. Widywali go całe życie, ale nic dziwnego, że teraz go nie rozpoznają. Były ślepiec wygląda i zachowuje się zupełnie inaczej niż wcześniej. I zwróćmy uwagę, jak ślepiec wypowiada się o Jezusie. Werset 11. Najpierw nazywa go człowiekiem. Człowiek, którego zowią Jezusem. Ale wkrótce jednak, w wersecie 17, nazwie go to prorok. I wreszcie, na końcu, w wersecie 38, wierzę, Panie, żeś Ty, Syn Człowieczy, Syn Boży, i oddał Mu cześć i uwielbienie. Tak więc wydarzenie niebywałe, ślepy od narodzenia, teraz widzi. Cóż teraz? Nie można przejść nad tym do porządku dziennego. No więc zabrali ślepego do faryzeuszów ozdrowionego, ekspertów religijnych, szanowanych obywateli. Faryzeusze, możemy ich określić, to najwyższe osiągnięcie ludzkości bez Boga. Nie było niczego przyzwoitszego w ówczesnym świecie i bardziej szanowanego niż oni. To jest najwyższe humanistyczne, bezbożne, świeckie osiągnięcie ludzkości. Faryzeusze wypytują byłego ślepca, ten ponownie odważnie składa świadectwo o Jezusie i oczywiście wszystko ma miejsce w dzień sabatu. Żydzi oskarżają Jezusa o grzech, powstaje następnie rozłam między nimi, inni zaczynają mieć wątpliwości, ale pozostaje jeszcze jedna deska ratunku dla faryzeuszy, jedyna nadzieja, że ten chłopak nie był ślepy, że to nie ten. Zawołajmy teraz jego rodziców. Przychodzą rodzice i rozpoczyna się serce całego urywka. I to jest groźne ostrzeżenie. To serce dzisiejszego urywka jest groźnym dla nas ostrzeżeniem. Najpierw pada pytanie, czy to rzeczywiście wasz syn, który się ślepym urodził. Jakże, że teraz widzi? Rodzice udzielają jakie odpowiedzi? Wymijającej. Robią unik. Czytamy w wersecie 20, a odpowiadając rodzice jego rzekli, wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. I teraz werset 21, zwróćmy na to uwagę. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Rodzice w zdeterminowany sposób odmawiają złożenia świadectwa o światłości. Powiadają, jest dorosły, pytajcie go. Niech sam o sobie powie. I następnie mamy jeszcze wytłumaczenie, czy interpretację, dlatego że to jest kluczowe. To jest kluczowy urywek w całej historii, w całym wydarzeniu. Mamy interpretację natchnioną tego, co miało miejsce. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły. Jego zapytajcie. Tak więc najważniejsze pytanie z dzisiejszego kazania. Z jakiej przyczyny rodzice byłego ślepca nie złożyli świadectwa o Jezusie? I odpowiedź jest dość przerażająca, a wcale nie odkrywcza. nie złożyli świadectwa o Chrystusie z powodu strachu przed ludźmi. Czyli w samym sercu urywka mamy strach przed ludźmi, który, jak zaraz zobaczymy, nie robi niczego innego, jak zsyła ludzi do piekła. W Ewangelii Jana, w Księdze Przypowieści 29 rozdziale, werset 25 do 27, czytamy, co następuje. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. Co to są sidła? No to jest coś, co cię zabije, a czego nie widać. W co wchodzisz, myśląc, że robisz dobrze. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Wielu zabiega o względy władcy, lecz Pan wymierza każdemu sprawiedliwość. Ohydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy, lecz kto postępuje nienagannie, jest ohydą dla bezbożnego. I tutaj będziemy mieli dokładnie tą samą rzecz. Ta sama rzecz będzie się działa tutaj. Zobaczymy, iż urodzony, ślepo narodzony, ozdrowiony okaże się ohydą dla faryzeuszów. Tak więc nadal nie ma rozstrzygnięcia, ale schowków, kryjówek dla faryzeuszy zaczyna dramatycznie brakować. Ponownie przywołują człowieka, który był ślepy, i teraz mamy drugie jego świadectwo z drugiej strony sedna, serca urywku, i zadają mu pytanie w 24. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. I teraz już wytaczają, już teraz nie ma zmiłuj się, teraz wytaczają już grube działa przeciwko niemu i powiadają: oddaj Bogu chwałę. Słuchajcie, ten cytat pojawia się tylko raz w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. I to jest to, co oni mówią, to jest cytat Jozuego. Jozue tymi słowami zwraca się do Achana, który zgrzeszył przeciwko Bogu. I czytamy to w Księdze Jozuego 7,19. Wtedy Jozue rzekł do Achana: synu mój, oddaj Panu, Bogu Izraela, chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. Czyli oni podobnie, faryzeusze podobnie, w tłumaczeniu zwracają się do ozdrowionego i mówią: przyznaj, że zgrzeszyłeś, przyznaj, że jesteś grzeszny. Więcej, przyznaj, że ten człowiek, który ciebie uzdrowił, grzeszy. Człowiek natomiast, którego uzdrowił Jezus, składa odważne świadectwo i cały czas chodzi o tą jedną rzecz: skąd jest Jezus, kim jest Jezus. I pojawia się złowrogi konflikt, jak przeczytałem w Księdze Przypowieści, ohydą jest sprawiedliwy dla bezbożnych. Pojawia się ostry konflikt, czytamy, złorzeczyli mu, mówiąc, jednak uzdrowiony nadal odważnie składa świadectwo o Bogu. Wersety 30 do 33. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś uzdrowił ślepo narodzonego. Co przez te słowa, co ma na myśli uzdrowiony człowiek? No, kiedy wypowiada te słowa, ma na myśli jedną rzecz, że nigdzie w Starym Testamencie, nigdzie w Biblii wcześniej nie mamy przypadku, żeby ktoś uzdrowił ślepo narodzonego. A jeżeli nie mamy takiego przypadku, no więc cóż to może jedynie oznaczać? Oznacza to tylko jedną rzecz, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, że Jezus jest Chrystusem. W Księdze Izajasza, 35 rozdziale, znajdujemy następujące słowa. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża, sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Tak więc świadectwo jest oczywiste, nie ma wątpliwości. Ale jaka jest reakcja? No reakcja jest odrzucenie, reakcją jest pycha. Pycha w czystej postaci. Jaka jest charakterystyka pychy? Charakterystyka pychy jest, pycha nie potrafi się uczyć. Pycha nie przyjmuje żadnego napomnienia. Pycha wie. Pycha ma już wszystkie rozstrzygnięcia. I werset 34, odpowiadając, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Wyrzucony przez ludzi, jedno z podsumowań Denis Turi bodajże w swoim kazaniu, tak to podsumował, wyrzucony przez ludzi, ale znaleziony przez Zbawiciela. Stracił synagogę, ale zyskał niebo. W Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, czytamy, powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi. I ciekawy urywek znajdujemy też w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, 42 werset. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Tak więc wielu uwierzyło, ale jaka to była wiara? To nie była jakaś niedojrzała wiara. To nie była jakaś jedynie niegroźna niedojrzałość z ich strony, że nie wyznawali go. Zgodnie ze słowami naszego Pana, tak, oni przyznali, bo nie mieli wyjścia, przyznali, że Jezus jest prawdziwie Chrystusem, że Jezus jest Chrystusem istotnie. Ale cóż to była za wiara, jeżeli bojaźń ludzka, bali się bardziej ludzi niż Boga. I wreszcie dochodzimy do końcowego punktu kulminacyjnego. Czytamy, wyrzucili go. Jezus, i zwróćcie uwagę, niech to nam nie umknie. I wyrzucili go, końcówka 34. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, gdy go spotkał. Nasz Pan wie, co się z nami dzieje. Nasz Pan słyszy. Co więcej, nie tylko usłyszał, co jak skrzywdzili tego człowieka, ale natychmiast go wyszukał i go spotkał. I następnie przemawia do niego, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, że któż to jest Panie, by mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego, widziałeś Go już, a jest Nim właśnie Ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł, 38 werset, wierzę Panie. I złożył Mu pokłon, czy dosłownie uwielbił Go, oddał Mu cześć. Tak więc mamy oto kulminacyjne świadectwo, które się kończy oddaniem czci, uwielbieniem Boga. I zwróćcie uwagę, że całe wydarzenie ma miejsce w dniu sabatu i my dzisiaj spotykamy się w dniu nowego sabatu. I właśnie z tym przesłaniem faryzeusze się dramatycznie rozminęli. Tak więc nasze zbawienie jest nie tylko zbawieniem z piekła, Bóg zbawia nas również od złych ludzi, sprowadzając sąd na złych ludzi, rozczaskując włochate łby, miażdżąc łby Bożych przeciwników. I słuchajcie, o tym przecież ciągle śpiewamy w psalmach. Dlaczego mamy się bać ludzi? Dlaczego mamy się bać tych, którzy zostaną osądzeni? Takie jest przesłanie. Tak więc Boże zbawienie, czy naprawdę ogromną częścią Bożego zbawienia właśnie jest to, iż Bóg osądza przeciwników swojego ludu. I właśnie o tym jest końcówka całego urywka, czyli wersety 39 do 41. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie: widzimy, przeto wasz grzech pozostaje, czy przeto pozostajecie w grzechu. Tak więc Boże zbawienie i Boży sąd idą w parze. Chrystus przyszedł, jak powiada gdzie indziej, On przyszedł nie po to, aby potępić. Dlaczego? Dlatego, że świat już był potępiony. Chrystus nie musiał przychodzić po to, żeby świat potępić, ale Chrystus przyszedł po to, żeby świat zbawić. Ale tutaj mówi, że przyszedł na sąd. Dlaczego tutaj, w tym urywku, jednak mówi, że przyszedłem na ten świat na sąd? No to, otóż to pojawia się właśnie w kontekście krzywdy, którą faryzeusze wyrządzili ozdrowionemu ślepcowi, i częścią jego zbawienia jest właśnie sąd nad tymi, którzy go krzywdzą. Tak więc cały urywek zaczął się od ślepoty i dziwnie kończy się na ślepocie, ale kończy się na ślepocie jeszcze groźniejszej. Faryzeusze mieli wszelkie dowody, jakie wyobrażalne, jakie można było sobie znaleźć. Na co to się im przydało? Na nic. Wszystkie te dowody spowodowały jedynie jedną rzecz, czyli większą nienawiść, większą polaryzację z ich strony. Jezus przyszedł, żeby zbawić, ale to również oznacza sąd. Na czym polega sąd? Na obdarowaniu wzrokiem z jednej i oślepieniu z drugiej strony. Faryzeusze dobrze to odczytali, że to było skierowane pod ich adresem. Gdybyście byli ślepi, powiada nasz Pan, jak ten ślepo narodzony chłopak, to byłoby dobrze. Jednak wasza pycha spowodowała, że odrzuciliście co? Odrzuciliście i Jego, i mnie. Odrzuciliście i Jego świadectwo, i moje świadectwo, i w rezultacie odrzuciliście mnie. Kochani, prawda jest taka, że jeżeli będziemy mówić o Jezusie ludziom, ludzie nas odrzucą. Ale jakie jest pouczenie, które płynie z tego 35 wersetu? Spójrzcie na ten werset. No, pouczenie jest takie, że nasz Pan się dowie o tym i On nas następnie znajdzie i w końcu przyzna się do nas przed aniołami w niebie. Tak więc nie da się spętać strachem przed ludźmi, tak jak rodzice uzdrowionego chłopaka, dlatego że o ile rodzice później się nie nawrócili, skończyli w piekle, rodzice wybrali wygody i pochwały ludzi zamiast Boga. I o ile nie nawrócili się właśnie z tego, to gdzież mogli skończyć? Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Księdze Izajasza w 51 rozdziale czytamy: podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole. Gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludów, którego sercu są przykazania. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Bo jak szatę pożre ich mól, i jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. I słuchajcie, w kolejnych wersetach, w tym samym rozdziale, 51, 12 werset. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa, a zapomniałeś Pana swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Ustawicznie, dzień po dniu drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza zniszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole, i nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze, tak, że szumią jego fale. Pan zastępów. Co to znaczy Pan zastępów? Pan wojsk. To jest jego imię. I zakończmy wreszcie listem do Hebrajczyków, 13:6. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Cóż może mi uczynić człowiek? Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy o Panie, abyśmy nie byli spętani, abyśmy nie wpadli we wnyki, w podstępną pułapkę lęku przed ludźmi. Prosimy, abyśmy, tak jak ten ślepiec, odważnie składali świadectwo o Tobie, że Ty, Panie, czynisz wielkie dzieła, że Ty, Panie, zbawiasz, że Ty, Panie, jedynie jesteś w stanie przywrócić wzrok. Prosimy o Panie, abyśmy z odwagą głosili światu, że świat jest ślepy, że świat jest bez nadziei, abyśmy kierowali świat ku Tobie, który może obdarzyć wzrokiem, który może obdarzyć nowym życiem. Dziękujemy jeszcze raz, o Panie, że i nad nami się zmiłowałeś, że i nam wróciłeś wzrok, tak abyśmy zamiast ufności we własne siły, abyśmy polegali na Tobie. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.